phone service.
That's okay. Yes, yes.
Tak więc chciwość. Chciwość podsumowaniu chciwość, definicja chciwości to jest przypisywanie najwyższej wartości rzeczom. Przypisywanie najwyższej wartości tak naprawdę nie tyle chodzi o rzeczy, co naprawdę mówiąc precyzyjnie, tudzież inaczej, chciwość to jest przypisywanie najwyższej wartości pieniądzom, bogactwom. I to właśnie, czy do tego sprowadza się chciwość. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że podobnie jak z grzechem pychy, podobnie również grzech, czy może szczególnie grzech chciwości, ale nie tylko grzech chciwości, później będzie jeszcze taki jeden grzech, grzech lenistwa. To są grzechy, które są takie najmniej uchwytne dla nas samych. Tak jak Paweł wspomniał, one są takie niewidzialne, niedostrzegalne. Bardzo ciężko, jeżeli mamy problem z tymi grzechami, a tak w zasadzie można powiedzieć każdy z 8 grzechów, ale ja bym powiedział, że te 3 są w jakiejś szczególnej grupie, to jeżeli ten grzech jest naszym problemem, to szczególnie trudno będzie nam ten grzech zauważyć w naszym życiu. I jakbyście powiedzieli, z jakiej przyczyny, co jest takim problemem w nas, co sprawia, że właśnie jeżeli mamy grzech pychy, to ciężko nam będzie zauważyć ten grzech pychy. A jeżeli jesteśmy leniwi, to ciężko nam się będzie do lenistwa przyznać. Jeżeli jesteśmy chciwi, to będziemy zaprzeczać, że jesteśmy chciwi. Jak myślicie, jaka jest przyczyna? No, przyczyna jest taka, że jesteśmy po prostu samooszukańczy. No nie, samooszukaństwo, czy każdy z nas ma problem właśnie z samooszukaństwa. Wiecie, jaka jest definicja samooszukaństwa? Definicja samooszukaństwa to jest oszustwo, czy okłamywanie siebie, przez siebie i dla siebie. No nie, czyli ja sam okłamuję siebie, przez siebie i dla siebie, czyli okłamuje, nie okłamuje jakoś tak bezinteresownie, ale jest coś, co chcę osiągnąć i dlatego właśnie w tym celu okłamuje siebie. I właśnie dlatego, jeśli chodzi o pychę, czy jeśli chodzi o chciwość, czy może nawet też szczególnie lenistwo, co Biblia podkreśla, to będzie bardzo, bardzo ciężko nam zauważyć te grzechy. I zobaczcie, no nie? Paweł mówił o chrzczonej pysze, a nie można powiedzieć, że my już żeśmy tyle liznęli chrześcijaństwa, wystarczająco dużo żeśmy go liznęli, żeby nie mówić takich głupot, że ja nie mam problemu z pychą, że ja nie mam problemu z chciwością i tak dalej. Nie, to jest niebezpieczne. Lepiej takich rzeczy nie wygłaszać. Ale oczywiście problemy zaczynają się w tym momencie, kiedy mielibyście sobie postawić pytanie, w jakich konkretnie sytuacjach jestem pyszny, no nie? Czy mogę cokolwiek sobie wymyśleć z mojego życia? Czy to schematów, czy może nie schematów, może nie jest tak źle, ale przynajmniej jakieś sytuacje, które się wydarzyły, które ja bym nazwał, że hej, no nie, tu jest jakiś problem czy to z pychą, czy z chciwością, czy z innymi grzechami. I zobaczcie, dopiero tutaj zaczyna się problem. Dlatego, że my dobrze wyuczeni, wiemy doskonale, że należy się przyznać do grzeszności, tylko że zbyt często przyznajemy się do tej grzeszności w ogólności, a nie konkretnie. Podczas gdy konkretnie, wiecie jak to konkretnie znowu się robi, kiedy konkretnie jesteśmy na przykład skonfrontowani z jakimś grzechem, no to wtedy nasza odpowiedź jest zupełnie inna. Nie ma jakiejś uległości i przyjmowania tych rzeczy, ale raczej jest jakiś wściekły atak, od razu czujemy się atakowani, raczej niż zgodzimy się z tą wersją, że rzeczywiście w jakiejś sytuacji może zachowaliśmy się w nieodpowiedni sposób. Tak więc chciwość. Tak więc pamiętajcie, jak te wszystkie grzechy, z którymi będziemy mieli do czynienia, tak naprawdę to są grzechy niewidzialne dla nas samych. To są grzechy, które z powodu naszego samooszukaństwa będzie nam ciężko dostrzec i dlatego wręcz strasznie nieodzowną, konieczną rzeczą jest nie tylko Słowo Boże, które jest jak miecz obosieczny i rozcina nasze samooszukaństwo, nasze myśli, motywacje, intencje. W liście do Hebrajczyków jest mowa, ale oczywiście Słowo, które dochodzi do nas w kontekście Kościoła. To jest strasznie ważna rzecz, żeby to Słowo dochodziło do nas nie w kontekście ja i Biblia, ale w kontekście Kościoła i dopiero wtedy wszystko jest na miejscu i dopiero wtedy to Słowo Boże rzeczywiście w ostry sposób rozcina właśnie przede wszystkim nasze samooszukaństwo. Bo wiecie, nie jedna droga wydaje się człowiekowi dobra, ale końcem jej jest zatracenie, mówi Księga Przypowieści. I to właśnie, znajduje zastosowanie w każdym wypadku z tych grzechów głównych. Dzisiaj, jak powiedziałem, czy teraz ten wykład mówi o chciwości, tak naprawdę można tutaj włączyć nie tylko pieniądze, ale i jedzenie. O jedzeniu będziemy mówili o łakomstwie osobno, jak również i seks. I o seksie też będzie mowa osobno, w osobnym wykładzie. Ale widzicie, są dwa podejścia do tych rzeczy, czy do pieniędzy. Możemy albo nimi gardzić, udawać pseudoduchowość, to jest bardzo modne w chrześcijaństwie i poprzez wieki, nie tylko ostatnie, ale i teraz stała się taka, czy wciąż jest modne, by nimi gardzić i w ten sposób udawać tą pseudoduchowość. Albo z drugiej strony udawać się za pieniędzmi jako najwyższym dobrem, najwyższą wartością i całe życie, można powiedzieć, całe życie organizować według tego, gdzie mogę najwięcej zarobić i w jaki sposób iść w górę po drabinie kariery i tylko to jest najważniejsze. Ile pieniędzy zarabiam, w jakim domu mieszkam, jakim autem jeżdżę i tak dalej, i tak dalej. Czyli są dwie postawy, można powiedzieć diametralnie różne, ale jedna i druga mają to wspólnego, że są złe. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, jeżeli wciąż macie, 12 rozdział. 12 rozdział i przeczytamy od 13 wersetu. Ewangelia Łukasza 12:13. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Czyli ktoś z tłumu mówi: o, teraz, weź ty, powiedz, weź, wyprostuj tą niesprawiedliwość, która mnie spotkała. Ale tak naprawdę to kto to był? I Jezus to doskonale oczywiście odczytuje i czy wykazuje na końcu, że to był chciwiec. To był chciwiec, który tak naprawdę chciał dostać bogactwa z pominięciem tych wszystkich rzeczy, które Bóg ustanowił jako prawowite rzeczy czy sposoby rozstrzygnięcia sporów. O, teraz ty rozstrzygnij w natchniony sposób, tak żebym ja mógł dostać to, co chcę dostać. Ale Jezus mu odpowiada, można powiedzieć, rozcinając jego obudę i chciwość: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To można powiedzieć, to jest to podsumowanie całej przypowieści, która nastąpi. Uważajcie, wystrzegajcie się chciwości, taką jaką przed chwilą żeście zobaczyli, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Widzicie, to jest jeden aspekt, na który Jezus zwrócił uwagę, co wcale nie jest takie proste, jeśli chodzi o pokonanie chciwości, a tym aspektem jest co? Poczucie zagrożenia. A nie? Zagrożenie w życiu. Bardzo często to, co powoduje, iż ludzie są super, można powiedzieć, czy nad wyraz ostrożni ze swoimi pieniędzmi, to jest właśnie to, iż życie jest niepewne. Iż to, że mają wrażenie, że w jakiś sposób od nich i od ich własnych wysiłków i tylko od tego zależy, czy będą mieli życie, czy w jaki sposób ich życie będzie wyglądało. Jezus mówi, to nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I oczywiście my od razu myślimy o życiu wiecznym, podczas gdy wydaje się, że to, co następuje, wskazuje, że Jezus ma na myśli już to doczesne. 16 werset. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyrosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Tak więc zobaczcie, tak naprawdę jakbyśmy rozważali to, co bogacz zrobił, to ciężko by się naprawdę było dopatrzeć jakiejś nieprawidłowości. Ciężko by się było dopatrzeć, no chwila, no przecież obrodziło mu, gromadził na przyszłość, wydawałoby się, że wszystko i rzeczywiście wszystko wydaje się poprawne i nie ma w tym, nie wydaje się w tym być żadnego grzechu. Ale zobaczcie, werset 21 mówi i wskazuje nasz Pan wyraźnie na to, czego mu zabrakło. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Czyli chciwość, ten grzech, o którym teraz mowa, to na co Jezus zwraca uwagę, to jest właśnie gromadzenie skarbów dla siebie z pominięciem ich właściwego przeznaczenia, z pominięciem tego, że skarby należy gromadzić w innym celu. Otwórzcie list do Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Prosta zasada. Jeżeli gromadzisz dobra, zdobywasz dobra, to jest naprawdę całe podsumowanie kwestii, o której dzisiaj będę mówił. Należy gromadzić dobra w odpowiedni sposób, czyli środki są bardzo ważne, w jaki sposób się bogacimy. Żmudną pracą własnych rąk zdobywaj dobra, ale też w jakim celu? Abyś miał z czego udzielać potrzebującemu. Widzicie, ten bogacz, w której Jezus nawiązywał, uczył nas, pouczał nas o chciwości, gromadził to wszystko dla siebie. Gromadził to wszystko po to, żeby on miał więcej, po to, aby on miał zapewniony byt i tak naprawdę zabawę przez długie, długie lata, żeby on sam o nic nie musiał się martwić. Podobnie przypowieści o Łazarzu. Tak więc bogactwo, jak wiecie, pieniądze same w sobie nie są złe. Człowiek tak naprawdę każdy z nas używa pieniędzy zgodnie ze swoim charakterem. Czyli to, w jaki sposób używamy czasu, czyli kiedy będziemy mówić o lenistwie, to, w jaki sposób używamy pieniędzy, teraz kiedy mówimy o chciwości, to, na co wydajemy pieniądze, jest tak naprawdę bardzo dobrym papierkiem lakmusowym, które objawia, z czego tak naprawdę jesteśmy duchowo zrobieni, jak wygląda nasza duchowość. Dlatego, że możemy mieć różne wyobrażenia o naszej własnej duchowości. Jak powiedziałem, ze względu na nasze samooszukaństwo może nam się wydawać, że nasza kondycja jest całkiem dobra, podczas gdy Bóg w swojej łaskawości podaje nam te sposoby, te testy, dzięki którym możemy prawdziwie ocenić, jak wygląda nasza duchowość. I zobaczcie, pieniądze są rzeczą strasznie ważną. Dlatego, że bez pieniędzy, pieniądze można powiedzieć, to nasze życie. Dzięki pieniądzom kupujemy pożywienie. Dzięki pieniądzom mamy dach nad głową. Czyli naprawdę w nieudawany sposób możemy powiedzieć, że pieniądze to jest nasze życie. Pieniądze to jest nasze bezpieczeństwo. W tym wymiarze bardzo, bardzo takim bezpośrednim. I właśnie, i na to jeszcze zwrócę uwagę, że bardzo często tym podłożem chciwości jest właśnie zagrożenie, jest poczucie zagrożenia, jest brak wiary, jest tak naprawdę chwytanie wszystkiego w swoje własne dłonie, zamiast poleganie na Bogu. Żeby być hojnym, co jest może jednym z przeciwieństw chciwości, no to zobaczcie, wiara jest potrzebna. Żeby dawać dziesięcinę w kościele, wiara jest potrzebna. Dlatego, że bardzo łatwo jest to na miliardy sposobów wytłumaczyć, dlaczego akurat nie w tym miesiącu na coś takiego mnie nie stać. Że akurat no, nie mogę pomóc komuś w żaden sposób, bo akurat teraz przechodzę przez ciężki okres. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 15 werset. Mienie bogacza jest jego twierdzą, ubóstwo ubogich jest ich zgubą. Zobaczcie, to o czym Biblia mówi, to tak się normalnie dzieje. Normalnie dzieje się tak, że pieniądze stają się właśnie tym bezpieczeństwem, stanowią to poczucie bezpieczeństwa dla ludzi, podczas gdy, i zaraz zobaczymy, na ile solidne to są podstawy, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy dla ubogiego tak naprawdę ich ubóstwo jest zgubą. I to, czy się z tym zgodzimy, czy się z tym nie zgodzimy, takie są realia. Realia są takie, że ubóstwo nie jest proste. Ubóstwo jest cierpieniem. Ubóstwo stanowi zniewolenie. I jeśli można wybierać między jednym i drugim, należy wybierać bogactwo. Niemniej są poważne zagrożenia z jednej i z drugiej strony. Ale pamiętajmy na sam początek o tym, że pieniądze są narzędziem. Są narzędziem ku złemu albo ku dobremu. Że tak naprawdę w jaki sposób one będą wykorzystane, to będzie zależało od naszego charakteru. Że, i to wydaje się taka oczywista rzecz, ale niestety co, w wielu miejscach bardzo mało oczywista, że pieniądze nie są złe same w sobie. Że bogactwo nie jest, czy bogacenie się nie jest złe samo w sobie. Pierwsza rzecz. Bieda nie jest najgorszą rzeczą, która może nam się przydarzyć. Otwórzcie 15-16. 15-16. Księga Przypowieści Salomona. 15-16. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. No nie? Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. Zobaczcie, jak wielu posiada wiele, a tak naprawdę czy to daje im jakąś radość? Czy to daje im tak wiele radości, jakby nam się wydawało? Wcale nie. Wcale nie. Lepiej jest mniej z wdzięcznością i z radością, niż wielkie bogactwa, które są połączone ze, i my to nazywamy stres, no nie? Stres. Nie mówimy teraz o strachu, nikt się nie boi obecnie. Tylko nazywamy to stres. Stres, zawały, wieńcówki i tak dalej, no nie? ale z tym bardzo często właśnie jest związane bogactwo. 17 werset. Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość, niż harmny wół wraz z nienawiścią. No i to oczywiście jest też oczywista rzecz, że to, co jest istotniejsze od wielu dóbr, jest miłość, jest zgoda, jest pokój, raczej niż nienawiść, niezgoda, poróżnienie. 16-19. Zobaczcie, 16-19. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. No ja to, o czym Paweł mówił dzisiejszego poranka. Lepiej być pokorny z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. No nie, makabrą jest, straszną jest sytuacja, że kiedy zdobędziemy, i o tym jeszcze będzie mowa, kiedy zdobędziemy bogactwa, zdobędziemy wiele dóbr, to zobaczcie, to też może i najczęściej wpływa na nasz charakter. No nie, my mówimy, że woda sodowa mu uderzyła do głowy. O, już zaczyna inaczej mówić, inaczej chodzić, inaczej w ogóle. Wszystko się zmieniło. I rzeczywiście tak się dzieje. I teraz Biblia mówi, hej, no nie, lepiej zachować pokorę, czyli takie mądre spojrzenie na świat, niż mieć bogactwa, a jednocześnie, co niekoniecznie musi towarzyszyć, ale bardzo często towarzyszy, pycha wraz z bogactwami. Otwórzmy 17.1. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. A nie lepiej jest mieć mniej, a jednocześnie pokój i radość i wzajemną życzliwość, niż mieć strasznie dużo, a jednocześnie jakaś kłótnia i niezgoda. No nie, pewnie nieraz doświadczyliście tego w rodzinie, kiedy jest jakieś nieporozumienie, kiedy ktoś się z kimś pokłócił, to wtedy nic, nawet najlepsza potrawa nie cieszy. Wszystko staje się jak gdyby takie bezsensowne. 19 rozdział, 1 werset. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. A nie, to oczywiście są cwaniaczki, którzy często mają dość ładne auta i dość dużo pieniędzy. I bardzo często właśnie w taki sposób te rzeczy osiągnęli. Ale zwróćcie uwagę, że lepiej jest być ubogim, który postępuje sprawiedliwie, niż bogacz, który jest krętaczem, który jest głupcem, który nie przejmuje się takimi rzeczami jak sprawiedliwość. 19.22. Zyskiem człowieka jest jego dobroć i lepszy jest ubogi niż kłamca. Czyli jest kłamstwo, jest dobroć. To są rzeczy, które są istotniejsze, jednych unikać, do drugich się trzymać. To są rzeczy istotniejsze, ważniejsze niż to, żeby posiadać dużo, dużo pieniędzy. 22.1. I zobaczcie, słuchajcie, bo to nam się może tak wydawać, a wielkie, fajne moralizatorskie nauczanie i tak dalej, ale nie ma jak pieniądze. No nie, cały czas powinniśmy pamiętać o tym, że to nie są jakieś moralne pouczenia kogoś tam, ale to jest natchnione pouczenie samego Boga. Boga, który zna rzeczywistość, który poucza nas i mówi, taka jest prawda. Możliwe, że akurat w tym momencie brakuje ci pieniędzy i możliwe, że to stanowi dla ciebie wielkie utrapienie, ale pamiętaj i bądź pocieszony, prawdziwie pocieszony, że prawda wygląda właśnie w taki sposób, że są rzeczy istotniejsze niż posiadanie dużo, dużo pieniędzy czy nie martwienie się właśnie o pieniądze. 22.1. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Lepsza przychylność czy życzliwość niż srebro i złoto. Kolejną rzeczą to jest właśnie chociażby dobre imię. Zobaczcie, jak często ludzie są w stanie poświęcić dobre imię, czy właśnie tego typu rzeczy, tylko po to, żeby zdobyć bogactwa. 28.6. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. Czyli ważniejsze, czy to, co powinno być dla nas istotniejsze, jest nasza sprawiedliwość, uczciwość, taka przyzwoitość, niż kręcenie, mataczenie i zdobycie czegoś w zamian materialnego. Zobaczcie, to są, wydaje się, takie banalne, takie jakieś, no i co, i tyle? Ale to są słowa, które naprawdę są mocą Bożą, które objawiają coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o nasze zachowanie. Dobrze. Biblia mówi, że bogactwo niesie ze sobą władzę, że bieda jednocześnie niesie ze sobą zniewolenie, że te dwie rzeczy jak gdyby idą ze sobą w parze. Otwórzcie 14:20. Ubogi jest nienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół. 19:4. To jest seria cała podobnych urywków. Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół. To jest bardzo śmieszny, zabawny urywek. Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza. Ubogi jakimś cudem zdobył jednego przyjaciela i teraz nawet ten go opuszcza, podczas gdy bogaty ma w nadmiarze przyjaciół. Oczywiście bogaty cały czas się musi zastanawiać, że oczywiście ma wielu przyjaciół, tylko pytanie, jacy to są przyjaciele, czy z jakiej przyczyny tak naprawdę ci go otaczają i adorują, podczas gdy biedny, jak powiedziałem, nie ma nawet jednego przyjaciela. 18:11. Bardzo ważny urywek. Mienie bogacza jest warownym grodem i wysokim murem, lecz tylko, można by było dodać, lecz tylko w jego wyobrażeniu. Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Czyli tak naprawdę bogactwo niesie ze sobą bezpieczeństwo. I to jest oczywiście nie do zaprzeczenia, że tak się dzieje, że niesie poczucie bezpieczeństwa. Jednakże, jeśli chodzi o prawdziwe bezpieczeństwo, to absolutnie jego nie dostarcza. I to oczywiście już przypowieść z Ewangelii Łukasza. Jezus właśnie to próbował uzmysłowić słuchaczom, że tak jak tamten czuł się bezpieczny, ubezpieczony z każdej strony, okazało się jednak, że to jego bezpieczeństwo było tylko ułudą. Dlatego, że żadne bogactwo, żadne zbiory, żadne plony nie są w stanie dostarczyć tego prawdziwego bezpieczeństwa, dlatego że tak naprawdę nie mamy nad naszym życiem kontroli. I w tym samym urywku, rozdziale 18:23 czytamy: ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo. Widzicie, nie tylko, że ten ma poczucie bezpieczeństwa, który jest bogaty, ale już nawet w sposobie wyrażania się to widać, I daje on wszem i wobec znać, że on może wyrażać się pewnie, że tak naprawdę czuje się bezpieczny, że tak naprawdę nic nie jest w stanie mu zagrozić. No i teraz właśnie w tym kontekście właśnie pojawia się również właśnie chciwość. Otwórzcie list do Kolosan. List do Kolosan, 3 rozdział, 5 i 6 werset. Piąty werset. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. To nie pytanie, które jest, dlaczego chciwość jest bałwochwalstwem? Dlaczego chciwość została tutaj nazwana bałwochwalstwem? No i oczywiście właśnie z tych rzeczy, z tego powodu, że dostarcza tej ułudnego poczucia bezpieczeństwa. To właśnie bogactwo, chciwość dostarcza nam poczucia bezpieczeństwa, które tak naprawdę nie jest realne, jest nietrwałe i tak naprawdę jest tylko ułudą i zapewnieniem w naszym samooszukaństwie, a nie prawdziwym bezpieczeństwem. Chciwość jest bałwochwalstwem. Dlaczego? Dlatego, że tym źródłem prawdziwego bezpieczeństwa jest tylko Bóg. Bóg stanowi nasze bezpieczeństwo. Jego łaska, Jego błogosławieństwo stanowią bezpieczeństwo, a nie nic, co my sami jesteśmy w stanie wypracować. Powróćmy do Księgi Przypowieści Salomona. 21-26. Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy. Sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. No nie, tutaj niesprawiedliwy jest określony jako chciwiec, podczas gdy sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. Ktoś kiedyś, mój znajomy, kiedyś powiedział, że tak naprawdę pieniądze są jak obornik, jak gnój, że im bardziej, im lepiej jest rozrzucony, tym więcej dobra czyni. Podczas gdy kiedy na jednej kupie jest obornik, no to wtedy nie dokonuje tego dzieła, do którego został stworzony, po to, żeby użyźniać glebę i żeby ta wydawała plon. I myślę, że bardzo mądrze zauważył, że właśnie dokładnie podobnie jest i z pieniędzmi. Otwórzcie 28 rozdział Przypowieści i 25 werset. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. No nie? Pamiętacie, jak to jest? W Księdze Przypowieści podobnie sprawa jest, wygląda na przykład w psalmach, że pierwsze wyrażenie czy fraza jest dopełniana, stanowi, czy jest dopełniona w swoim znaczeniu przez drugą część wersetu. Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony. Widzicie, chciwiec w swoim braku wiary tak naprawdę wywołuje jedynie spory. Jedynie w swoim rzucaniu się, w swoim stresie, w swojej, można powiedzieć, no jak to nazwać, no nie? Zapobiegliwości, może tak. No nie wiecie, jak ludzie walczą o stołki, co są w stanie zrobić, żeby dany stołek wyrwać komuś spod tyłka. Co są w stanie zrobić, żeby osiągnąć jakiś awans bez względu na koszta. No nie, są w stanie bardzo wiele zrobić i w rezultacie, no nie, w rezultacie, co, w czym taki chciwiec, jakie owoce przynosi w swoim otoczeniu. No spory i kłótnie. Dlatego, że on czuje, że tylko swoją siłą, swoimi pazurami, to co wyszarpie, to będzie jego i to będzie stanowiło jego zabezpieczenie. To będzie stanowiło jego bezpieczeństwo, nic innego. Podczas gdy przeciwieństwem tego jest ten, kto ufa Panu i właśnie ten, kto ufa Panu, będzie nasycony. Czyli wręcz odwrotnie. Ale widzicie, do tego jest potrzebna wiara. Dlatego, że zobaczcie, jakie to jest. Powinniśmy przynajmniej współczuć, o ile sami się tak nie zachowujemy. Powinniśmy współczuć tym, czy rozumieć tych, którzy tak zachłannie walczą o stołki i awanse. Dlatego, że zobaczcie, z ich perspektywy, zobaczcie, jak to działa. Nie ma nic innego. Nie ma żadnego innego bezpieczeństwa. No nie? Po to, żeby w taki sposób krwiożerczy się nie zachowywać, potrzebna jest ufność, potrzebna jest naprawdę wiara w to, że nasze życie nie zależy od naszych pazurków, ale zależy w ostateczności od Boga, a nie od naszych wysiłków. Dobra, 11:28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. No nie, aż słychać psalm pierwszy tutaj w tym urywku. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie. No nie, chciwiec ufa swojemu bogactwu. Chciwiec tak naprawdę, jeśli chodzi o przyszłość, tylko i wyłącznie pokłada nadzieję w bogactwie. 23, 4 i 5. Nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. Nie, to bezpieczeństwo, które, innymi słowy, które bogactwo oferuje, jest bardzo iluzyjne, jest taką fatamorganą. Jeżeli jak gdyby się nie patrzysz na nie, jeżeli na nim się nie koncentrujesz, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli do niego próbujesz dotrzeć i je zachłannie chwycić w swoje dłonie, to zgadnij, co się dzieje. Nagle zostaniesz z niczym w swoich rękach. No nie? Nagle zostaniesz oszukany. Nagle to, co ci się wydawało takie wartościowe, nagle stało się, ojej, całe życie minęło, podczas gdy myślałem, że to jest prawdziwa wartość, a jednak okazuje się, że w ostateczności zostałem oszukany, mówi mądrość Boża. 11:4. Bogactwo nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Takie podsumowanie. Podsumowanie i też wyjaśnienie, dlaczego chciwość jest bałwochwalstwem w liście do Kolosa. Bogactwo nie pomoże w dniu gniewu. Na nic się zda ilość dóbr w dniu gniewu, ale sprawiedliwość ratuje od śmierci. Sprawiedliwość przynosi zmartwychwstanie. Czyli są prawdziwe wartości i te prawdziwe wartości nie są tymi, za którymi częstokroć ludzie się uganiają. W Księdze Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale czytamy, abyś nie mówił, moja moc i siła mojej ręki zdobyła to bogactwo. Panie, przestrzega nas Mojżesz, mówi, uważaj, nie ufaj w swojej siły, nie ufaj, że źródłem twojego bezpieczeństwa jesteś ty sam. 30, rozdział 30, 8 werset i 9 werset. Bardzo, bardzo interesujące. Zanim to przeczytamy, tylko was skieruję do innych ilustracji z historii biblijnej. Chciwość, pamiętacie, w Księdze Kaznodziei czytamy na przykład, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie, to również jest marnością. Kto miłuje pieniądze, nigdy nie będzie miał dość. Chciwość, jak ktoś powiedział, jest zanurzona w wodzie, ale ciągle spragniona. Nie? Zanurzona w wodzie i ciągle spragniona. Przykłady biblijne chciwości, pamiętacie Achan, Jerycho. Jerycho miało być całkowicie zniszczone. Achan, powodowany chciwością, wziął sobie coś dla siebie. Jozue, 7 rozdział. W II Królewskiej, 5 rozdział, pamiętacie Gehazy, uczeń Elizeusza. Elizeusz uzdrowił Naamana. Nie wziął od niego żadnych pieniędzy, ale Gehazy mówi, nie, to nie może być. No nie, pobiegł za nim. Mówi, daj mi, co miałeś, co chciałeś dać jemu, a on odmówił. No i Naaman oczywiście spowodowany wdzięcznością dał mu jakąś zapłatę. No i w zamian tego Gehazy dostał jego tron. No nie, on dostał to, Naaman został uzdrowiony. No i oczywiście w Nowym Testamencie mamy Ananiasza i Safirę. W liście Hebrajczyków czytamy w 13 rozdziale: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Zobaczcie, o co chodzi. Chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Także niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Czyli tak naprawdę cały czas chodzi z tymi pieniędzmi, chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. I następny werset. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż mi może uczynić człowiek? Wszystko w kontekście chciwości. 1 Tymoteusza, 6 rozdział. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego nie wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła. I w liczne, bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A nie, zwróćcie uwagę, że tak jak Paweł powiedział, że pycha jest jak gdyby źródłem i matką wszystkich grzechów, podobnie tutaj chciwość czy miłość, umiłowanie pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. No nie, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, no nie, mamy powiedzenie, wiadomo, o co chodzi. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, jeżeli dużo dymu wszędzie, a nie wiadomo, o co chodzi, najprawdopodobniej chodzi o pieniądze. Tak więc naszym priorytetem ma być Boże Królestwo, jak już słyszeliśmy, szukanie Jego dobra. Dlatego, że czytamy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I teraz przeczytajmy może ten urywek. 30, co to było? 30 rozdział 8 i 9 werset. 30 i 8 i 9. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nienawidź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i rzekł, któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Widzicie, jedna i druga rzecz, czy bogactwo, czy bieda, niesie swoje zagrożenie. Że i wydaje się wręcz, że z tego, co w Księdze Przypowieści jest napisane, większe zagrożenia właśnie niesie bogactwo, dlatego że niesie tą bardzo trudną do odparcia pokusę szukania bezpieczeństwa właśnie w bogactwie. a nie w Bogu. Teraz pytanie jest proste. Co jest lekarstwem na chciwość? A nie, co jest lekarstwem na pychę? Co jest lekarstwem na naprawdę każdy z grzechów? Na wszystko. Co jest lekarstwem? I oczywiście lekarstwem jest, tak jak Paweł powiedział rano, jest tak naprawdę wiara i ufność, że Bóg ma o nas staranie. Czyli taka wiara w praktyce, że to Boża opatrzność, Boży plan ma miejsce i rozgrywa się w moim życiu. Ufanie, no to brzmi już całkiem tak, ufanie Bogu, to jest rozwiązaniem. Ale też drugim rozwiązaniem, co jest tak naprawdę jedną bardzo podobną rzeczą, drugą, to jest oczywiście wdzięczność. A nie, zobaczcie, Księga Kaznodziei Salomona jest całą księgą, której podsumowaniem jest wdzięczność. Zobaczcie, jeżeli jesteśmy wdzięczni za to, co Bóg nam daje, to rzeczywiście możemy się radować, jak mówiłem w swoich kazaniach z Księgi Kaznodziei, bez względu na to, na jakie wino nas stać. Jeżeli jesteśmy wdzięczni, to czy pijemy wino za 10, czy za 40, czy za 100 zł, możemy się z niego radować. Radować, ale z czego się radujemy? Nie radujemy się z wina dla wina, ale radujemy się z błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. To dzięki Niemu jesteśmy w stanie, dzięki Bogu i Jego błogosławieństwu, jesteśmy w stanie posiąść coś takiego jak wdzięczność. I tak naprawdę przyczyną chciwości jest właśnie brak wdzięczności i poczucie zagrożenia. Tak więc, słuchajcie, można mieć złote monety i radować się ich blaskiem. Dlatego, że złote monety mają chwałę i powinniśmy ją dostrzegać i cieszyć się chwałą złota. Ale zobaczcie, to jest coś jak pornografia. Jeżeli ktoś po prostu przerzuca złote monety i się raduje złotymi monetami dla złotych monet. No coś jest nie tak w tym obrazku. No dokładnie tak jak z pornografią. Coś jest nie tak. Dlaczego? Dlatego, że radujemy się Bożymi darami, ale radujemy się w jakimś dziwnym, wyuzdanym, wyobcowanym kontekście. Nie stawiamy tego blasku złotych monet w odpowiednim kontekście, do jakiego Bóg je przeznaczył, że to jest Boży dar, tak jak mój przyjaciel powiedział, to jest Boży dar, który jest jak obornik pod tym względem, który przynosi najwięcej chwały i kiedy jest odpowiednio zastosowany. Tak więc my nie chcemy być gnostykami, którzy mówią, że tak naprawdę o nie, złote monety, nie, to jest grzeszne, że nie, blask złotych monet jest wspaniały, ale oczywiście w odpowiednim kontekście wszystkie te rzeczy musimy postawić, podobnie jak seks, który nie powinien być jakimś bezosobowym, pozbawionym osób w kontekście jakimś pornograficznym, ale w kontekście, w którym Bóg go umieścił, czyli w kontekście Jego daru, w kontekście, którym tak naprawdę wskazuje na Boga, na Jego chwałę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje przestrogi, za Twoje pouczenia. Prosimy, abyśmy zachowali wdzięczne serca, abyśmy dostrzegali Twoje dary w naszym życiu, abyśmy nie przypisywali sobie tych darów sobie, że to nasze własne palce wszystko wywalczyły, umiejętności, zdolności, przezorności, ale że to Ty jesteś gwarantem naszego bezpieczeństwa, że Twój plan otacza nas z każdej strony, że to właśnie Twoje dary spływają od nas z góry. Prosimy, by te rzeczy, by Twoja prawda, by Twoja łaska, która jest w Chrystusie, stała na straży naszych umysłów, abyśmy powodowani grzesznym poczuciem zagrożenia nagle nie zaczęli chwytać rzeczy mocne i nie puszczać. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Prosimy błogosław resztę tego wieczoru. Amen.